Więcej serca
i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz i mnóstwo serca z nami w studiu. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też. Małgorzata Bulczak, prezes tejże fundacji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Marieta Chełstowska.
Dzień dobry.
Mama Nel. Dzień dobry, Nel. Przywitasz się z nami? Powiesz cześć?
Śmiało.
Nel powie nam za chwilę cześć, tak?
Dobrze.
Dobrze. Powiedz cześć do tych wszystkich dzieci, które cię słuchają. Nel, ile masz lat?
Cześć.
Pięć?
Pięć.
Pięknie mówisz. Jest z nami też Kuba Moszyński. Dzień dobry, Kuba.
Dzień dobry.
Kuba ma 27 lat i uwielbia teatr.
Tak.
I jest też jego siostra Elżbieta Moszyńska. Witam Państwa serdecznie. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też. Czym się zajmuje fundacja, Pani Prezes?
Bardzo trudne pytanie, bo wszystkim.
A to dla kogo powstała?
Fundacja powstała oczywiście dla osób z zespołem Downa, dla rodzin, rodziców, a nade wszystko osób, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
A czym jest zespół Downa?
Czym jest zespół Downa? Jest wadą genetyczną, która powstaje w 21 chromosomie. Mamy tam zamiast dwójki trzy chromosomy i bardzo lubimy mówić, że mamy więcej.
Właśnie, macie więcej, tak. To jest...
Mamy więcej i daje nam to więcej miłości, więcej radości, ale też...
Nie wszyscy to doceniają, to więcej, prawda? Nie o, pięknie zakładasz Nel słuchawki. Tak właśnie, radiowiec powinien wyglądać. Nel się tutaj zaaklimatyzowała w naszym studiu bardzo. Pani Marietto, co Nel fascynuje w tym wieku? Czym ona się zajmuje?
Nel, może ty powiesz, co ty lubisz? No powiedz, śmiało.
Mam słuchawki, nie widzę.
No wiem, że masz słuchawki, to zdejmij, żeby usłyszeć. Powiesz nam, co lubisz?
Nie.
Okej. Okay. Nel, tak, jak widać, spontanicznie
jak to czteroletka, się... po prostu.
Teraz nie.
Teraz nie, okej. Okay.
Ale powiesz nam, kiedy, tak?
Kiedy, tak.
Tak, dobrze. Ale powiesz, że masz koleżankę?
No, Jagodę.
A, i co z Jagodą robisz?
Nie wiem.
Ale chodzisz z Jagodą na balet?
No.
I tańczycie?
Nie, jak.
A macie sukienki specjalne? Jaki kolor?
Też.
Kabelek. A jaki kolor mają twoje sukienki kabelek na balet?
To będą się kamieki i typy.
Ze świnką Miki, z myszką Miki i rajstopy.
Tak.
A powiesz nam, co lubisz robić?
Tak.
To co lubisz robić? Chwila za
dumę. Namysłu, tak.
Nel, powiesz, co lubisz robić? No to słuchamy.
A siema.
No to trzymaj i powiedz. Co ty lubisz robić?
Oswaja się Nel dopiero z mikrofonem.
Nel... Lubię make-up.
Lubię make-up.
Lubię bawić się Jagodą.
Tak, z Jagodą lubisz się bawić.
A ze swoim bratem lubisz się bawić?
Makulę.
Taką maksywkę Makul, czyli Marcel. Pozdrawiamy Marcelka, co?
Marcel jest mój. Nie widzę coś.
Nie widzisz?
A Marcel co lubi robić? Jeździ na rowerze?
Nie, czekaj.
Czekam.
Nie.
Dobrze.
Proszę Państwa, to jest taka sytuacja, że Nel musi się ze studiem oswoić, bo tu jest dużo różnych bodźców, ale i ten mikrofon pewnie Nel pierwszy raz w studiu,
tak.
Ale Kuba, ty z mikrofonem to jesteś obeznany, bo ty na scenie grasz często w wielu przedstawieniach. Powiedz, jakie teraz przygotowujecie i gdzie?
Przygotowujemy na deskach Teatru Szekspirowskiego spektakl Kto się boi dzikich stworów. Reżyserem jest pani Dorota Bielska, a teatr założył Jarosław Rebiliński i jest scenarzystą.
A kogo ty tam grasz?
Ja gram goryla.
Goryla. To trudna chyba rola.
Tak, trudna.
Długo się przygotowywałeś?
Tak, długo się przygotowałem. Ciężka praca, ale jakoś się udało.
Na pewno nie jakoś, tylko bardzo dobrze. Powiedz, te emocje na scenie, jak to przeżywasz? Jak dajesz radę pokonać stres?
Po prostu wychodzę na scenę i jak mam swój dialog, to wtedy mówię swój dialog i się czuję z tym bardzo dobrze.
A duża satysfakcja po takim przedstawieniu, kiedy publiczność bije brawo?
To wtedy ja i cała reszta jest zadowolona.
No, oczywiście, że tak. To jest, pytam pani, taka rola edukacji społecznej ważna, tak? Chodzimy na tego typu przedstawienia, bijemy brawo, podziwiamy ludzi, którzy są niepełnosprawni, są inni, ale przecież my wszyscy jesteśmy inni. Każdy z nas, jeden jest blondyn, drugi ciemny, ma włosy, inny ma inne oczy. A tutaj jest ten dodatkowy chromosom. Trzeba oczywiście poświęcić tym dzieciom na początku bardzo dużo pracy. Tak jak Kuba, twoje rodzice na pewno dużo z tobą pracowali, dużo z tobą przebywali. Duża rola też siostry, która cię wspiera, i brata. Tak? Masz też brata?
Tak, mam trzech braci.
I w jaki sposób przekonać społeczeństwo, że jesteśmy tacy sami? Mamy takie same serca i takie potrzeby, no bardzo, bardzo podobne.
Właśnie z ramienia fundacji prowadzimy takie warsztaty, jeździmy po szkołach w Trójmieście i rozmawiamy z dziećmi i młodzieżą na temat tego, że chociaż się różnimy, tak jak właśnie pani powiedziała, to tak naprawdę te potrzeby, pragnienia mamy wspólne, one są wspólne wszystkim ludziom i różnorodność jest fajna, a świat jest w stanie pomieścić nas wszystkich pod warunkiem właśnie, że będziemy nawzajem się kochać, akceptować, szanować, a na tą właśnie akceptację i szacunek zasługuje każdy z nas, wiadomo.
Wszyscy tutaj w studiu macie różne doświadczenia, bo pani prezes ma 15-letnią córkę teraz obecnie, Nel ma 4 lata, Kuba ma 27, więc ta dorosłość jest zdobywana każda inaczej, tak? Mm-hmm. Każdy inaczej na swój sposób to przeżywa i w innej jest rzeczywistości. Pani, gdy pani córka miała 4 lata, to ten świat był też zupełnie inny i mniej tej akceptacji słońca chyba było dla osób z zespołem Downa niż teraz.
Świat był na pewno inny, dlatego że mieliśmy zdecydowanie mniejszy dostęp do terapii, do fundacji, które tworzą między innymi takie środowisko. Mieliśmy też ograniczony dostęp do przedszkoli czy do szkół. Teraz w Gdańsku nam się udaje wywalczyć dużo takich rzeczy, dlatego że współpracujemy z miastem, tworzymy gdański model edukacji na rzecz osób z zespołem Downa i w zasadzie już w 8, w 9 szkołach mamy włączone dzieci z zespołem Downa do zwykłego środowiska.
Czyli te bariery są pokonywane, przekraczane pewne.
Tak, to są takie bariery formalne tu w Gdańsku, bo oczywiście wszędzie poza Gdańskiem jest zdecydowanie trudniej i zapraszają nas z różnych miast, łącznie z Krakowem, z Warszawą, a już nie mówię o gminach mniejszych, gdzie jest problem ze zrobieniem tego, co zrobiliśmy tu w Gdańsku. Natomiast bariery, to jest taka pierwsza formalna bariera, nie? Natomiast te bariery pojawiają się dopiero wewnątrz tej edukacji, gdzie my chcemy tak naprawdę pokazać, że w zależności od tego, jak nauczymy dzieci w szkole podstawowej podchodzić do niepełnosprawności, tak będą nas tak naprawdę traktować, kiedy my staniemy się niepełnosprawni lub starsi i wymagający wsparcia.
Tak, każdy z nas może w pewnym momencie zostać osobą niepełnosprawną i to nie wynika... No, taki świat po prostu. Starzejemy się też, tak?
I prędzej czy później zostaniemy.
Tak. Tak, i to jest ważne, żebyśmy siebie akceptowali. Stąd też, tak jak też pani mówi, warsztaty w szkołach. To jest bardzo ważne. Powiedzieć takiemu człowiekowi zdrowemu, tak? Co się dzieje, kiedy spotka osobę z zespołem Downa. Powiedz, Kuba, jak ty jedziesz autobusem, tramwajem, pociągiem, potrzebujesz pomocy, wsparcia kogoś, żeby ci...
Nie.
Czy dajesz sobie radę sam?
Daję radę sam.
Co cię denerwuje w innych osobach w stosunku do ciebie? Są życzliwi?
żeby się tak naprawdę głęboko zastanowić, to bywają różne sytuacje, są różni ludzie, ale kiedy jadę tramwajem czy PKM-ką, jak słyszę rozmowę kogoś i w trakcie tej rozmowy są brzydkie słowa, to wolę nie reagować na to i wolę nie zwracać uwagi na to, bo wtedy sam będę miał problemy.
Jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Tak jak z tobą rozmawiałam jeszcze przed wejściem do studia, masz niesamowitą pamięć, taką wolę pracy, chęci pomagania rodzinie, rodzicom. Budzi to naprawdę taką wielką dla ciebie empatię i dużo radości i uśmiechu. Posłuchajmy sobie teraz Oli, która napisała list do swoich przyjaciół, rówieśników w szkołach. Ten list ma być odczytany 21 marca, pierwszy dzień wiosny, ale też dzień osób z zespołem Downa?
Tak, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.
Posłuchajmy Oli.
Cześć! Mam na imię Ola i chodzę do czwartej klasy w szkole podstawowej numer 7 w Rumi. Piszę do ciebie, ponieważ chciałabym powiedzieć o sobie, żebyś mnie poznał i rozumiał. Każdego dnia staram się pokonywać trudności. Dużo ćwiczę, uczę się, nigdy się nie poddaję.
Piękny list, niecały, Oli, dzisiaj wysłuchamy. Całość będzie do wysłuchania w szkołach, ale Ola mówi też, jest coś, co kocham. Po prostu kocham ludzi. List Oli do rówieśników. Musieliśmy się troszeczkę skupić, jak to zauważyliśmy wszyscy, żeby wysłuchać tego listu. Ale słowa piękne, mądre. Oceniani jesteśmy, jak pani powiedziała, pani prezes, po mowie.
Tak, oczywiście. Tak naprawdę największą trudnością osób z zespołem Downa są zaburzenia pętli fonologicznej, a zatem rozwój komunikacji językowej. I my ich oceniamy tak naprawdę, siebie też oceniamy, nie oszukujmy się, po tym jak kto z nas mówi, jakie mamy kompetencje językowe, przez co zaniżamy tak naprawdę oczekiwania w stosunku do osób z zespołem Downa. Ich sposób myślenia, postrzegania świata, widzenia świata jest zdecydowanie wyższy niż możliwości językowe, które mają. Tak naprawdę jakieś 10% ma tak zwaną mowę własną, swobodną taką, która się rozwinęła w sposób bardzo naturalny. Reszta walczy, żeby móc te swoje marzenia
powiedzieć. Czyli ćwiczenia z
logopedą,
z foniatrą?
Zdecydowanie. Bardzo potrzebne wszelkie ćwiczenia. A najważniejsze jest chyba też potrzebny czas kolegów, koleżanek, rówieśników.
No w dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne zatrzymać kolegów, którzy biegną gdzieś, szybko chcą powiedzieć, gdzieś tam nawet między słowami coś usłyszeć i przekonać do tego, żeby jednak usiąść i porozmawiać. Pani spotyka się z młodzieżą w szkołach, pani Marietto, i jakie są pani dostrzeżenia? Co pani dostrzega w tych młodych ludziach?
Mam bardzo pozytywne na szczęście takie odczucia po tych warsztatach. Też wierzę, że to ma sens, że tymi małymi kroczkami zbudujemy tą świadomość, aczkolwiek no, nie mówimy tylko o samych jakby ograniczeniach czy trudnościach, z jakimi się zmagają osoby z zespołem Downa, ale też mówimy o tej wartości dodanej, którą dzieci czy młodzież normatywna będzie miała dzięki kontaktom z osobami z zespołem Downa, bo dla nich nie liczy się to, czy ta młodzież ma najnowszego iPhone'a, czy ma markowe ciuchy. Dla nich się liczy ta obecność drugiego człowieka, czyli coś, co jest taką wartością unikatową w dzisiejszych czasach. I to jest bardzo ważne i myślę, że bardzo dużo mogą zyskać właśnie też osoby normatywne, przebywając z naszymi dziećmi, czy właśnie z osobami z zespołem Downa.
To takie takie dla nas wszystkich, co pani mówi. Wszyscy potrzebujemy tego zatrzymania się. Powinniśmy dostrzegać drugiego człowieka.
Tak, mnie osobiście bardzo wzrusza, jak na przykład pytam Nel, co chce dostać w prezencie, a ona mówi mleko do kawy dla mamy, na przykład. Albo dla siebie oliwki, nie? Czyli nie jakieś tam, nie wiadomo jak, takie materialne rzeczy.
Szkoda, ale tak naprawdę teraz właśnie... nie widzą. Tak. Tak, co Nel? Lubisz oliwki?
Tak.
Czarne czy zielone?
Nie, zielone.
Zielone, dobrze.
Ale jak za pizzy.
Czarne są do pizzy, no zielone też mogą być do pizzy.
Nie.
Zdecydowanie nie. Okay. Jak Nel tak mówi, to zdecydowanie nie. A czy rodziny...
Z ketchupem.
O. Zjem.
Jakiego wsparcia potrzebują rodziny teraz? Co jest najważniejsze w tej chwili dla rodzin, w których pojawia się dziecko z zespołem Downa?
To wszystko zależy od etapu.
No początek, ten początek. Szpital, rodzi się taki potomek, mały, piękny, cudowny, słodki do zjedzenia, ale trzeba ogarnąć tę sytuację i trzeba iść do przodu, trzeba od początku zaczynać rehabilitację, trzeba trafić do dobrego specjalisty. Są takie ścieżki już wydeptane, z których można korzystać? Gdzie je znaleźć?
Ja miałam jakby ten komfort, że bardzo szybko zostałam objęta pod skrzydła właśnie fundacji trafiłam, bo profesor Wierzba, czyli właśnie genetyk, z którą spotkałam się bardzo szybko po urodzeniu Nel. Przekazała namiar właśnie do Gosi i zarówno właśnie kontakt z Gosią, jej kojący głos, który możecie tutaj Państwo wszyscy usłyszeć, ale też właśnie taka wiedza merytoryczna, pokierowanie i też takie wyciszenie mnie na tym pierwszym etapie, gdy ja pamiętam właśnie to spotkanie z Gosią i pytałam, co teraz, Nel miała 3 tygodnie, czy mamy już puszczać jej sylabki, jak ją rehabilitować i tak dalej, a Gosia spokojnie, na to wszystko przyjdzie czas, pierwsze pół roku jest dla ciebie i dla dziecka, dużo się przytulajcie, dużo do niej mów. I to było dla mnie bardzo ważne na tamtym etapie i za to bardzo też dziękuję. Ale nie wszyscy właśnie mają ten komfort, że trafiają właśnie pod skrzydła fundacji i wiedzą, co robić, więc rzeczywiście ten rodzic na początku, kiedy towarzyszą mu różne emocje, wiadomo, szok bardzo często, bo nie zawsze wiemy, że urodzi nam się dziecko z wadą genetyczną. I rzeczywiście często ta lista spraw do odhaczenia to może być takie przytłaczające. Nie do końca wiemy, jakiej pomocy możemy oczekiwać od państwa, co, gdzie należy załatwić. No tego rzeczywiście brakuje takiego
czyli szukać
pokierowania.
Wsparcia.
Szukamy i myślę tak gdzieś tam na forach rzeczywiście z innymi rodzicami, którzy już tą ścieżkę przeszli. Łączymy, piszemy do siebie i w ten sposób szukamy.
A osoby, które wsparcia. Teraz nas słuchają, są gdzieś same. Właśnie, tak jak pani mówiła, w małych miejscowościach nie mają takich możliwości jak w dużym mieście. Jak z tego wybrnąć? Jak sobie pomóc? Jak pomóc dziecku też? Bo często taki świat mamy, że rodzice trudno akceptują chorobę swojego dziecka. Odsuwają może to od siebie. Pani chciała rehabilitować już, a oni mówią, będziemy rehabilitować później. Zobaczymy. Może to nie to. Może jeszcze nie to. Pani też wspominała o orzeczeniu o niepełnosprawności, że musi być odnawiane, że to nie jest tak raz dane na całe życie.
Tak, to jest rzeczywiście kuriozum tutaj, bo wiemy, że zespół Downa nie zniknie, a rzeczywiście w naszej sytuacji tak było, że 4 razy już musiałyśmy stawiać się na komisję. Teraz na szczęście już mamy orzeczenie do 16 roku życia, ale to wygląda różnie i jest to też na pewno do przepracowania, tak
naprawdę. A pani Małgorzata, jak pani córka z tym orzeczeniem niepełnosprawności?
Nie, dostała do 16 roku życia od razu. To tak naprawdę my to znamy z całej Polski. Jest bardzo zależne od komisji.
A teraz kończy?
Teraz kończę 8 klasę. Dlatego mówię, że na każdym etapie jest zupełnie inny problem. Dlatego, że ona kończy teraz 8 klasę zwykłej szkoły integracyjnej. I niestety w polskim prawie nadal, mimo że mamy konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, jest informacja, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu nawet lekkim nie może pójść ani do liceum, ani do technikum, więc nie wiemy, co tak naprawdę mamy zrobić z tym dalej. Poszukujemy rozwiązań i próbujemy
to już niewiele czasu zostało.
bardzo niewiele. Próbujemy wytłumaczyć rządzącym, że to, że my chcemy, żeby oni poszli do liceum lub do technikum, nie jest związane z tym, że uważamy, że oni świetnie zdadzą maturę w przyszłości, ale chcemy, żeby byli z tą młodzieżą, która później będzie zarządzać, która będzie w rządzie, która będzie prezesami firm, żeby ta młodzież ich poznała bliżej.
Będą spotykać się na ulicy po prostu.
Mhm. Tak jest przed nimi, no i od nich będzie zależała ich
przyszłość. A trudna jest ta akceptacja pani zdaniem właśnie teraz młodzieży?
Myślę, że młodzież ma dużo trudności z samoakceptacją. Mhm. I gdyby rzeczywiście troszkę bardziej te serca pootwierali na nasze dzieciaki, to zrozumieliby, że oni są też bardzo ważni. I nasi im to bardzo pokazują, jak oni są dla nich ważni.
Natomiast ale to może nieznajomość tematu tak wpływa też na ten brak akceptacji. Nieznajomość tego drugiego człowieka, jego możliwości, różne mamy talenty, jak zrozumieć, jak podejść, bo oni też troszeczkę się boją. Ta młodzież nigdy nie miała kontaktu z osobą niepełnosprawną i też chciałaby się tego być może nauczyć, ale nie ma okazji, bo zostaje postawiona po prostu przed faktem, że taka osoba jest w klasie. Psycholog, pedagog dobry jest potrzebny w takim momencie do wprowadzenia dziecka. Nie mówię tylko o zespole Downa, ale też dzieci autystyczne, też dzieci niepełnosprawne ruchowo, żeby tę młodzież, która w klasie jest, przygotować na przyjście.
My to się staramy robić. Mm-hmm. Dlatego są te warsztaty w szkołach, dlatego za każdym razem, jak otwieramy klasę, rozmawiamy. To niekoniecznie jest pedagog czy psycholog szkolny. Mm-hmm. Tak naprawdę nauczyciel. Mm-hmm. Zwyczajnie nauczyciel, który umie z młodzieżą porozmawiać, który się nie boi własnych dzieci, które uczy. Umie pokazać, że każdy z nas jest inny i że każdy z nas tak naprawdę zasługuje na szansę. I że szkoła to nie jest miejsce tylko dla wyścigu i tylko dla zwycięzców, bo to jest cały problem naszych szkół, tak? Mhm. Szkoły mają pokazywać tak naprawdę właśnie wartość człowieka, drugiego człowieka, niezależnie od tego, czy zdobywa same szóstki, czy zdobywa same piątki.
Tak jest, nieważne 100%.
Tak jest, ale dzięki też naszym dzieciom, te dzieci, które mają trochę pod górę, czyli nawet dzieci z otyłością, czy w okularach, czy nieśmiałe, zwyczajnie, czy z jakimiś drobnymi zaburzeniami osobowości. Te wszystkie dzieci mogą zobaczyć, że oni są też ważni, tak? Mhm. Że dla nich też jest miejsce, bo każdy w którymś momencie jest mniej popularny w szkole. I dlatego ta nauka akceptacji.
Jak w życiu po prostu, tak? Trzeba akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Mówi pani o problemach swojej córki, 15-latki, bo nie wiadomo, do jakiej szkoły pójdzie teraz, tak? To jest ten etap. Trzymamy kciuki za egzamin?
Dziękujemy.
A Kuba, ty myślisz już o pracy, tak? Chciałbyś pracować? Co tak. Chciałbyś robić?
Tak, no zamierzam pójść do szkoły aktorskiej w Warszawie i ją skończyć.
Trzymamy kciuki bardzo. A przygotowujesz się już do egzaminu?
Powoli.
Jakieś teksty na pamięć?
Niektóre.
A jakie? No bo podobno Sienkiewicza cytujesz.
Tak, Sienkiewicza, tam jeszcze z jakichś tam innych filmów, typu filmów wojennych, czy to The Vision Kiesaczki, czy coś takiego. A tak naprawdę to... Jak słuchałem, co pani opowiada z panią, to moje zdanie jest też trochę skomplikowane, bo to chodzi o opiekę dla niepełnosprawnych i 248 godzin rocznie trzeba się zajmować dziećmi z różnymi schorzeniami. Nie tylko z zespołem Downa, ale i z różnymi innymi zespołami, takimi jak zespołem Tourette'a i tak dalej. I trzeba okazać wiele dobrych serc.
Wiele dobrych serc, to jak najbardziej masz rację, że to jest potrzebne nam wszystkim. ważne jest też to, co będzie Kuba robił potem, tak? Za 10 lat, za 15 lat. Myślisz o tym? Będziesz aktorem czy ogrodnikiem? Bo ogrodnikiem też lubisz być.
Tak, ale bardziej wolałbym być aktorem niż ogrodnikiem, dlatego że aktorstwo zawsze mnie fascynowało, bo to jest moje marzenie, a o marzenie trzeba walczyć. Więc tak, to trzeba...
Będziemy cię wspierać, z całego serca cię wspieramy w tym, żebyś tę szkołę aktorską skończył, ale na razie możemy cię zobaczyć na deskach Teatru Szekspirowskiego. Powiedz kiedy i przypomnij, w jakiej sztuce.
W sztuce Kto się boi dzikich stworów.
A kiedy ta, kiedy ten spektakl można oglądać? Siostra pomoże? Pani Elżbieto, mikrofon jest pani. Kiedy ten spektakl, pani wie?
Pod koniec miesiąca.
Pod koniec miesiąca. Jakoś będziemy śledzić w takim razie repertuar. W jaki sposób społeczeństwo może takie pozwolić osobom z zespołem Downa włączyć takie życie społeczne, we wspólną kulturę, pracę? Ta praca jest niezwykle ważna.
Tak.
Dorosłość.
Praca i dorosłość jest niezwykle ważna. Ja wyjaśnię może trochę, o czym mówił Kuba, mówiąc o tych godzinach.
A właśnie.
Bo myślę, że słuchacze bardzo by tego potrzebowali. Kuba mówił o 240 godzinach opieki wytchnieniowej, którą teraz każda osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, chyba bardziej nawet znacznym, może mieć. Niestety odbywa się to wszystko w ramach konkursów, więc nie jest to niestety przydzielone do każdej osoby. I dlatego rodzice trochę o to zabiegają, dlatego że daje to nie dość, że im możliwość wytchnienia, to również samodzielność, bo w tych programach jest również asystentura, tam jest trochę większa liczba godzin, ale znowu nie dla wszystkich, znowu konkursy, więc nawet gdyby Kuba miał tego asystenta, z którym mógłby dojeżdżać do pracy, to byłaby to dla niego
duża ulga, pomoc
duża
rodzinie
ulga
też.
Duża pomoc.
Pani Elżbieto, ja już panią spytam, bo pani powiedziała, że tutaj jako opieka tylko dzisiaj do Kuby właśnie, ale proszę powiedzieć, jeździ pani często z Kubą na tego typu spotkania, do teatru, sam nie do, bo on wydaje się bardzo sprawny, taki fajny facet, silny, potrzebuje jednak tej drugiej ręki?
Nie.
Nie?
Kuba na co dzień jest bardzo samodzielny i sam się porusza, czy komunikacją miejską. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięty w tym temacie.
Macie jeszcze brata?
Trzech
braci.
Ja mam czterech, tak?
Tak. Jeżeli chodzi o samodzielność, to właśnie sam wiem, o której ma przyjechać PKM-ka, wsiądę do PKM-ki, wysiądę na strzyży i tramwajem. Czy to dwunastką, czy to szóstką, czy to dziewiątką?
To ja zadałam dziwne pytanie w takim razie, prawda? Ale cieszę się, że to jest możliwe, bo tak sądzę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy, że osoba z zespołem Downa może być aż tak samodzielna. Kuba ma 27 lat, ma marzenia. Posłuchajmy jeszcze Janka, który też napisał list, to jest ubiegłoroczny list, to tylko fragmencik.
Cześć, mam na imię Jan. Skończyłem 16 lat. I chodzę do 8 klasy, szkoły podstawowej. Często z tatą pływam jachtem. Umiem sterować, a nawet samodzielnie wypłynąć 12-metrowym jachtem z mariny. Jeżdżę na hulajnodze, rowerze oraz nartach. Uwielbiam chodzić na Jump City. Skakanie na trampolinach to moja pasja. Potrafię robić salto. Na co dzień czytam książki dla dzieci o historii i o zwierzętach. W międzynarodowej grupie 8 uczniów uczę się podstaw języka angielskiego. Chyba jak każdy uwielbiam piłkę nożną. Uczę się grać na boisku, ale na razie lepiej wychodzi mi gra w FIFA na Xboxie. Kocham muzykę i bez słuchania piosenek na YouTubie. Nie mógłbym żyć Napisałem ten list na 21 marca dla was. Jak widzisz, mam mnóstwo zajęć, ale najbardziej brakuje mi prawdziwych przyjaciół, rówieśników, z którymi mógłbym pograć w piłkę, pogadać i pójść do kina.
Właśnie, najbardziej brakuje prawdziwych przyjaciół. Janek, też słyszeliśmy, wyjeżdża na narty, żegluje, robi dużo takich rzeczy sportowych. Wiele osób też wyjeżdża za granicę. Jak te kraje europejskie w stosunku do nas się mają, jeśli chodzi o zespół Downa?
Myślę, że tam jest przede wszystkim większa świadomość i większa możliwość postrzegania osoby z zespołem Downa, czyli one znajdują się w pracy w różnych miejscach i nikogo to nie dziwi. Czyli jakby wiedzą, że mogą się odnaleźć i w restauracji, i w biurze, i w różnych innych miejscach, i samodzielnie na peronie. To ja jako Polka byłam zdziwiona, jak w Curychu zobaczyłam samodzielną osobę z zespołem Downa, która stała na peronie, sprawdzała sobie godzinę, o której odjedzie pociąg. Bo w naszym myśleniu jest gdzieś właśnie zakorzeniona ten brak samodzielności.
I właśnie ten program ma zmienić to myślenie. Dzieci, osoby z zespołem Downa mogą być samodzielne, mogą być wśród nas, w każdej dziedzinie naszego życia, jak w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie spotkałam cudownego człowieka, który tak mnie za rękę poprowadził, że nie miałam żadnego problemu w składaniu jakichś wniosków. Gdzieś w pizzerii, gdzieś w innej restauracji. Bardzo, bardzo Kuba, wspieram. Chcę zobaczyć Cię w filmie, a na razie na scenie Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Dziękuję Wam wszystkim za wizytę. Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też, Małgorzata Bulczak, Marieta Chełstowska, Nel, która już jest troszkę zmęczona, ale się nie dziwimy, Kuba Moszyński i Elżbieta Moszyńska. Dziękuję Państwu bardzo. A sprzedajemy skarpetki jutro?
Tak.
Jutro. Kolorowe.
Jutro kolorowe o godzinie 13:00.
Kuba będzie za ladą. Dziękuję Państwu, Beata Gwoździewicz. Do usłyszenia.
Dziękujemy.